Państwa. To jest podcast Echa Rynku, 65. odcinek. Jest 31 maja 2010 roku. Nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywają
Jarek Augustynowicz,
Paweł Wiargus. Dzień dobry.
Witam już Państwa. Dzisiaj nagramy podcast o bieżących sprawach stowarzyszenia. To, co aktualnie się dzieje, czyli o walnych zebraniach, na które jeździmy. Tak? I podzielimy na te, co byliśmy, bardzo krótkie relacje i zapowiedź kilku zbliżających się, no, chcielibyśmy Państwo uczulić, co ciekawego może stać się na niektórych walnych. Tak, panowie? W dużym skrócie.
No tak, dokładnie. I też tak. Pokazać, na co my tutaj zwracamy uwagę, które walne wybieramy,
czy według
jakiego klucza wybieramy walne, na których chcemy się pojawić.
Tak, tak. To jest bardzo ważne, że to my nie jeździmy na absolutnie wszystkie walne, jakie się dzieje, bo po prostu czasami nie ma po co, tak? Jechać na walne jakiejś ogromnej spółki, gdzie jest zatwierdzenie wyniku finansowego.
Nie, no, oczywiście chcielibyśmy się pojawiać na wszystkich walnych, tylko że ich jest trochę za dużo.
Tak, ich jest tam.
Musielibyśmy z 10 nowych osób zatrudnić.
No tak, ale Paweł, też jechanie na walne, nie wiem, strzelę sobie, KGHM-u. Tak, gdzie jest zatwierdzony wynik finansowy, absolutorium dla Rady i tam nic specjalnego się nie dzieje. Nie ma sensu, jeżeli my wiemy, że tam jest, no nie wiem, żadne tam interesy inwestorów indywidualnych nie są naruszane.
Nigdy tego nie wiemy. To jest bardziej, nasza tu rozmowa będzie mogła być takim narzędziem dla spółek, że jeśli bardzo będą chciały, żebyśmy na takim walnym były, no to mogą pewne rzeczy ustawić, nie wiem, w porządku obrad czy gdziekolwiek. Wtedy na pewno się.
Tak. Czyli to poradnik dla spółek, co muszą zrobić, taki poradnik w cudzysłowie, oczywiście to się śmiejemy, tak?
Czyli nas zaprosi.
Tak, co muszą ciekawego wykombinować, żebyśmy my pojawili się na walnym. Tak. Dobrze, jeszcze zanim przejdziemy tutaj do tych spraw związanych z walnym, to jeszcze chciałbym powiedzieć, że za dwa tygodnie, za niecałe dwa tygodnie rozpoczyna się konferencja Wall Street i to rozpoczyna się w piątek. A dzień przedtem, czwartek, jest to dzień nowych rynków, w którym będzie cały poświęcony o rynkowi New Connect i rynkowi Catalyst. To jest właśnie w tym samym hotelu, co konferencja Wall Street dzień przed, więc jak ktoś już jedzie na Wall Street, to bardzo serdecznie zachęcamy do przyjazdu, oczywiście jeżeli ktoś może, dzień wcześniej. I tak naprawdę jest już absolutnie ostatni moment, ostatnie 2, 3, 4 dni na zapisanie się na konferencję. W przyszłym tygodniu no, ten dzień na 99% już to nie będzie możliwe. Cały program jest dostępny na stronie. Odbędzie się tak, jak zgodnie z tutaj, żadnych zmian już w programie nie przewidujemy, program jest gotowy. Mam nadzieję, że wszystko odbędzie się tak, jak jest zaplanowane. No dobrze, to panowie przejdźmy tutaj do części zasadniczej. Powiedzcie, na jakich walnych ostatnio byliście, co tam ciekawego się działo. Jarek, na czym ty byłeś ostatnimi czasy?
W ubiegły piątek gościłem w Gdyni na walnym zebraniu spółki FOTA S.A.
To wyprawa na dwa dni tutaj od nas, w Wrocławiu.
No tak, takie jest skomunikowanie Polski, ciągle to rozbicie dzielnicowe daje znać, tak? No, możemy go nadgonić.
I żaden rząd od 20 lat nie może zrozumieć, że drogi można byłoby w Polsce budować, że to jest ważne. No ale dobra, tak, to na boku. Co tam się dzieje?
Na samym walnym były dwa elementy. Pierwszy, ten podstawowy, czyli dyskusja nad stanem spółki w roku ubiegłym. Czyli rozpatrzenie, przyjęcie sprawozdań finansowych.
To było zwyczajne walne?
Zwyczajne walne zgromadzenie. To jest jeden element. I drugi element, zarząd zaproponował, żeby, a Rada Nadzorcza poparła, trzy zmiany w statucie spółki.
Tak, zupełnie z ciekawości, bo to może nie wszyscy wiedzą, czym ta FOTA się zajmuje? Co to za spółka jest?
To jest spółka handlująca częściami samochodowymi. Natomiast z grubsza, tak? Najważniejszy element działalności to są części samochodowe.
Dobrze, handel częściami.
Jarku, ja się wtrącę. A pytałeś może pana prezesa o to rozporządzenie, czy dyrektywy, albo
tak,
rozporządzenie
pytam.
Komisji Europejskiej?
To dojdzie.
Nie wiem, tak?
Pytałeś
o tym? Bo to moim zdaniem ciekawa rzecz jest.
A o co chodzi?
Warto zwrócić na to uwagę. A to zaraz się dowiesz od Jarosława.
No to
pewnie,
mówcie do mnie.
Pewnie nam kierowcy co jakiś czas śledzą takie informacje, zwłaszcza samochodów używanych. Do tej pory Unia Europejska wydała taką regulację, która pozwalała na używanie, wymianę części, niekoniecznie oryginalnych, ale także tak zwanych zamienników.
No, co w tym złego? Cały czas tak robię.
No cały czas tak robię i cały czas tak było, natomiast była to regulacja, która miała wygasnąć z końcem maja tego roku, czyli dziś.
Ale jakbyś miał auto na gwarancji, to już byś sobie tak nie mógł pojechać do, za przeproszeniem, pana Kazia i
pana Rysia,
przepraszam, i z zamienników naprawić sprzęt.
Dlaczego?
Bo byś stracił gwarancję.
A, to jest między innymi to, dlaczego ja nigdy nie kupuję aut na gwarancję.
A widzisz, a teraz się zmieniają trochę przepisy.
No i?
No i Unia doszła do wniosku, że należy ta liberalizacja częściowa tych przepisów już obowiązywała, prawda, Jarku? Ale z tego, co mi wiadomo, ona idzie w tej chwili znacznie dalej. Mówię tutaj o liberalizacji na korzyść klientów, na korzyść posiadaczy samochodów, żeby mogli decydować o tym, z jakich części, jakie części będą używane do remontowania aut, również w salonach czy w warsztatach salonowych albo serwisach tych takich autoryzowanych.
Ale mówimy tylko i wyłącznie o tym okresie, kiedy auto jest na gwarancji. Po to mogę sobie w swoim aucie z tektury coś włożyć i nikt
no
mnie
okay,
nie zabroni.
No okej, tylko że nawet jak masz auto po gwarancji, to jeździsz tam autem z, no jakimś autem tak. Jeździsz, tak? Jedziesz do swojego serwisu, no to na przykład musisz wymienić, nie wiem, sprzęgło albo jakąkolwiek tulejkę, no i pan mechanik ci proponuje jedną konkretną, tak? Bo taka jest dostępna dla tego modelu, dla tej marki i nic więcej. A w przyszłości ma być tak, że ma ci zaproponować, że ma część oryginalną za 200 zł i część nieoryginalną za 80.
Mi tak cały czas proponuje.
W salonie twojej, w serwisie twojej marki?
No nie, u pana Rysia w zakładzie, no w zakładzie w podwórku. Wiesz,
swój własny samochód, który chcesz naprawić, gdzie chcesz tak naprawdę możesz gumowym młotkiem w piwnicy, no, w garażu naprawić. To, ale ja mówię o tych osobach, które jednak wybierają ten autoryzowany serwis, po co tam jeżdżą.
Rozumiem.
I wydają no, niemałe pieniądze, by co bądź.
No rozumiem.
To taka dygresja.
Dobra, co mam wspólnego tutaj natomiast, no, bo, z spółką FOTA, byśmy wrócili jednego z kierunkiem budowy.
Otóż to, po pierwsze chodzi o to, czym obracają, tak? To jest istotny element ich działalności, czyli części samochodowe. A po drugie też jednym jakby nazwijmy z dywizji części działalności są warsztaty samochodowe, bo teraz spółka znaczy łączy to, tak? Jeżeli ma co sprzedać, ale najważniejsze jest na końcu usługa. Tak, gdzie można ten towar sprzedać. Więc jak najbardziej są to regulacje, dyrektywy, które wpływają na działalność spółki. Natomiast
zamienników dużo robią po prostu. Ale
bardzo dobrze.
Sprzedają dużo zamienników.
Pod swoją własną marką. Tak,
ale swoją własną markę.
Też. Ale mają. No jest, na tym to polega. Natomiast prezes mówił, że akurat tutaj ustami pana wiceprezesa, że robili takie symulacje, sprawdzali, co by było, gdyby te regulacje zostały przedłużone, bo to właściwie z grubsza to są przedłużone regulacje, które już działają, i co by było, gdyby ich nie było. Wynik był bardzo podobny. Także patrząc globalnie na spółkę, prezes stwierdzi, że byłoby to bez wpływu, czy one by weszły, czy nie weszły, bez wpływu na spółkę.
Niepotrzebnie się tutaj...
Ale gdybyśmy nie zapytali, tak, nie wiedzielibyśmy.
Możemy nagrać kiedyś o plusach i minusach naprawiania aut autoryzowanych z serwisów. Ale to
innym razem. Też będzie giełdowy podcast?
Nie będzie. Ale właśnie mówię, to może innym razem kiedyś kompletnie, przy innej okazji. Dobra, ale tutaj rozumiem, że...
Nie po to pojechaliśmy na Walne.
Dokładnie, nie po to pojechaliśmy na Walne, żeby pytać się o regulacje Unii Europejskiej, jak powinno wpływać na działalność spółki.
No ale to była rozmowa w ogóle o tym, jak się wykonało plan przyszłego roku i następny. W sumie no, ten ubiegły rok minął pod wezwaniem banków, które stały się bardzo rygorystyczne względem spółki i życzyły sobie dosyć szybkiej spłaty, a przynajmniej zmniejszenia zadłużenia względem nich. I to był bardzo taki mocny motywator do szukania oszczędności, do restrukturyzacji, która się odbywała w spółce.
Powiedzmy, bo spółka, która generalnie przynosi rokrocznie około kilku milionów zysku, tam w tym zeszłym roku, w 2009 czy 2008, już nie pamiętam, w 2008, tak?
No w 2006, 2007, od 2003 roku tak naprawdę przynosi zysk i 2008 był niestety... obarczony, ten wynik był bardzo mocno obarczony stratami na opcjach walutowych.
No właśnie, bo minus 40 milionów, tak?
Ten temat się skończył na szczęście.
40 milionów oczywiście na minusie.
Także suma summarum, z tego co się udało wypracować w ubiegłym roku, 38 milionów poszło na spłatę właśnie kredytów do banków. Znaczy to też spowodowało, że banki już tak spokojnie patrzą, mniej restrykcyjnie na spółkę, nie przestały już naciskać na takie właśnie szybkie obniżanie tych kwot do spłacenia.
No
i tutaj już jakby od tej sytuacji sytuacja w spółce się uspokoiła. Natomiast na końcu został zysk na poziomie 7 milionów złotych. On też został w spółce, nie został przekazany na dywidendę, zostało przygłosowanie, przeniesienie go na kapitał rezerwowy.
Tak, to możemy pożartować, w jaki sposób jak spółka w tym własnym sprawozdaniu tak argument nie podkreśla to, że ten zysk był 7 milionów, tak, że skoro w zeszłym roku był spadek, znaczy strata 44 miliony, w tym roku ostatnio zysk tam 6 czy 7 milionów, to spółka polepszyła wynik finansowy o 50 milionów.
To trochę manipulacja.
Tak, ja bym takiego zdania w życiu nie napisał. Tak, no,
ja
dzięki Bogu, że procentów nie próbowali liczyć.
O tak.
To byłoby wesołe. Dobra, no i co tam?
To jest ten element. Oprócz tego tym tutaj takim istotnym
na napięcie rośnie, bo cały czas nie powiedzieliśmy, po cośmy na to walne pojechali. Tak.
No, najbardziej nas zaciekawiło ten element, tak? Dlaczego, kiedy można się nas spodziewać. Najbardziej nas zaciekawiły propozycje zmian w statucie. To były takie trzy elementy, z czego dwa były rzeczywiście istotniejsze. Pierwsze, jeden z nich to chodziło o to, żeby Rada Nadzorcza odciążyć od nadzorowania takich dwóch wydarzeń. Jednym wydarzeniem było...
Ale przepraszam, Jarku, bardzo fajnie to powiedziałeś. Odciążyć Radę Nadzorczą od nadzorowania.
No to tak, na pewno bardzo ciężko pracują.
Trochę tak to powiedziałeś, jakbyśmy, nie wiem, jakby spółka robiła przykrość w ogóle Radzie Nadzorczej, że cokolwiek robi, że Rada Nadzorcza musi nadzorować.
No tak, im jest było przykro i postanowili ich odciążyć od niezwykle ciężkiej pracy, no i do rzeczy.
Znaczy, zarząd motywował te zmiany innym sformułowaniem, nie takim jak moje oczywiście. Mówił o usprawnieniu działalności, tak, bieżącej, żeby nie było konieczne...
Przejdziemy do tematu w końcu?
Tak, tak.
Tu werble wstawimy, że już za chwileczkę będzie wiadomo, o co chodzi.
Chodzi o to, żeby Rada nie musiała za każdym razem zatwierdzać powstawania albo likwidacji oddziału. Spółka ma ponad 100 oddziałów. I drugi element zmiany w statucie chodzi o sytuację, w której gdy spółka zawiera transakcje na 50 tysięcy euro, czyli około 200 milionów złotych. 200 tysięcy złotych. Czy wtedy też musi mieć, dotąd tak było, że musi mieć zezwolenie od Rady Nadzorczej. To też był podobny argument.
Z ciekawości, jakie przychody ma mniej więcej ta fota?
To jest 700 milionów złotych.
I za każdym razem, kiedy był kontrakt powyżej 200 tysięcy złotych, to Rada Nadzorcza to wydawała zgodę lub nie?
Tak, tylko chodzi o nie w ogóle, że każda transakcja, tylko transakcja, w której ze stron był członek Rady Nadzorczej, członek zarządu, albo był podmiot zależny, tak? Bo spółka ma kilka oddziałów, między innymi zagranicznych.
A czy to nie doszliśmy, bo to chodzi o to, że na to rzucę okiem, że teraz jest zmienili tak, że dalej Rada Nadzorcza musi zatwierdzać coś, co jest powyżej 50 tysięcy euro, tak? Chyba że jest to kontrakt z kimś, to jest.
Nie.
Tak.
No tak. Ja wam powiem, jak to było.
Nie, z podmiotem powiązanym z spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu. To wtedy nie musi.
A wyłączenie dotyczy obrotu towarowego. To jest taki dopis. Nadal transakcje z podmiotami zależnymi, transakcje związane z zarządem, transakcje związane z osobami z Rady Nadzorczej, one nadal są, wymagają zgody
Rady Nadzorczej.
Z tym, że tutaj
i kiedyś też wymagały.
Kiedyś też wymagały.
Tak.
Ale teraz dołożono z wyłączeniem umów dotyczących obrotu towarowego.
Tak, i to jest ta wisienka na torciku.
Czyli jeżeli syn prezesa chciałby sprzedać firmie kontener tłumików samochodowych, nie wiem, strzelam sobie tutaj abstrakcyjny przykład, i akurat jest to więcej niż 50 tysięcy euro, to już nie musi. To nie musi
tak,
być zgody Rady Nadzorczej.
Tak, naprawdę można zrobić to z pominięciem Rady Nadzorczej. Ja też tak, też to tak rozumiem, Michale.
Czy tam... Że konkretnie, że coś podlega no, takiej działalności operacyjnej, wchodzi w zakres działalności operacyjnej spółki, tak, na obrót towarowy, no, tym
ja
się zajmują.
Zdanie na ten temat takie, że wszelkie kontrakty spółki publicznej, a w szczególności giełdowej, które są przeprowadzane z podmiotami zależnymi, podmiotami związanymi z członkami rady nadzorczej bądź członkami zarządu, powinny być prześwietlane ze zdwojoną siłą, co do zasady. Bo są to te miejsca, gdzie ja nie mówię, że one nie mają zasadności biznesowej tego typu kontrakty. Oczywiście mają, są jakieś pewnie efekty synergii, nie wiem,
nakładania
się
mają, tak?
Biznesów rodzinnych. Absolutnie nie twierdzę, że to tak nie powinno być. Ale twierdzę, że tego typu transakcje są zawsze najprostszym sposobem zapewnienia którejś ze stron jakiegoś ekstra zarobku i ekstra zysku. Nie twierdzę absolutnie, że tak jest w przypadku FOTY, tylko tak jest co do zasady i co do zasady sprzeciwiam się tego typu zapisom. Żeby jakiekolwiek umowy były właśnie pomiędzy tymi podmiotami, o których przed chwilą powiedziałem, żeby były wyłączone spod nadzoru...
To jest chyba bardzo ważne, tak? Że tutaj ten konkretny zapis w FOTY wcale nie oznacza, że tam się będzie coś złego działo.
Absolutnie.
Bo my to tutaj twierdzimy, natomiast taki zapis brzmi dla nas bardzo...
Niepotrzebnie się otwiera coś, co było jako tako uszczelnione,
to
tak?
Właśnie.
Tak, to się otwiera taki...
Dobrze powiedziane, dobrze powiedziane.
Rodzi podejrzenia, a po co to, no, prawda?
Ja rozumiem, że prezes, czy wnioskodawca w ogóle tej zmiany uznał to, co ty, Michał, na co ty zwróciłeś przed chwilą uwagę, że 50 tysięcy euro przy takiej skali działalności to jest zbyt mało.
Tysięcy złotych przy 700 milionach przychodów.
Trzeba by co chwilę zbierać radę, zwoływać radę, podejmować te decyzje. Tylko zwracam uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, wystarczyło ten limit podnieść do takiego poziomu, jaki by zarząd uznał za stosowny.
Do rozsądnego w skali działalności.
Otóż tak. To. I ten wentyl bezpieczeństwa wciąż by pozostał. Nie byłoby sytuacji takiej, że można by na grube, grube dziesiątki milionów pociągnąć spółkę jednym kontraktem. A w tej chwili taka możliwość jest. To jest jedna rzecz. A druga rzecz...
No druga rzecz, jest nadzór, to precedens, tak? W tej spółce,
jest,
tak?
Nie jest taki uciążliwy, bo sama rada może się podejmować decyzję telefonicznie.
Tak? W dzisiejszych czasach.
Właśnie
tak?
Chciałem zwrócić na to uwagę, że tam akty wewnętrzne spółki przewidują, żeby decyzje rady nadzorczej były podejmowane poza zebraniami rady drogą korespondencyjną i nie ma nigdy żadnego problemu.
Czy by też było głosowane właśnie zasady wynagradzania członków rady nadzorczej? I to są takie nieprzyzwoite pieniądze, więc myślę, że jak najbardziej nawet... To
ile zarabia członek Rady Nadzorczej?
W FOTY.
W FOTY. Do tej pory były takie zapisy sztywne, że 2,5 tysiąca, 3,5 tysiąca były kwoty. W tej chwili jest to wpisane w zależności od czy to jest przewodniczący, czy zwykły członek. To są kwoty od 1,15 albo 1,25 albo 1% średniego wynagrodzenia.
W spółce.
Nie w spółce,
krajowego.
Krajowego w przemyśle. To, co zawsze GUS
no to
przedstawia.
Za te 2 czy 3 tysiące, bardziej 3 tysiące złotych,
z dużym hakiem.
To można chyba raz w tygodniu usiąść, prawda, i coś zeskanować i wysłać. No nie, no. Ja mam do tego takie podejście. Po prostu.
Znaczy dobra, to tam już nie zaglądajmy nikomu w wynagrodzenie, tak? Ale chodzi jakby tutaj o to, co...
Jak ktoś takie już jest, zapisy... mógłby się chcieć sam siebie, tak? Interesować się... Takie
zapisy, które otwierają taką furtkę do takich działań, no gdzieś, gdzie może zastąpić tak, działanie na szkodę spółki, może, podkreślam, że może, wcale nie musi, są dla nas i to robi się bez nadzoru, jest no, dla nas no, ciężkie do zaakceptowania, to raz, a dwa, że to takie coś praktycznie może zostać nigdy niewykryte, tak, bo w takiej masie przychodów 700 milionów złotych, to przeciętny akcjonariusz, mając dostęp do takich zwykłych sprawozdań finansowych, tam raportów kwartalnych, czy też później raportu rocznego, może po prostu do tego nie dojść, bo tam jest po prostu wymienione to hurtem, tak? Przychody z działalności takiej, tyle.
Jeśli szuka w spółkach nieprawidłowości finansowych, pierwszą rzeczą, która się zaczyna, są zawsze transakcje z jednostkami powiązanymi, z jednostkami, z podmiotami zależnymi od członków rady nadzorczej, zarządu.
Znaczy, też
może znaczących, tak... dominujących akcjonariuszy. To są te rzeczy, które się zawsze sprawdza. Dokładnie. Dlatego pod tym względem, na tym etapie, na tym poziomie, statuty powinny być uszczelnione jak najbardziej.
Zgadzam.
Może jeszcze jedno zdanie mogę dodać, potem już Paweł właściwie przejmie głos prawie że do końca. Też zauważmy, że FOTA jest taką spółką specyficzną, bo tutaj nadal akcjonariuszem dominującym są państwo Bogdan i Lucyna FOTA, którzy mają ponad 73% głosów na walnym zgromadzeniu. A oprócz nich, na przykład na samym tym walnym, oprócz nas, stowarzyszenia, tak, z jedną akcją, tą symboliczną, był tylko jeszcze ING, OFE.
Jakie było ich zdanie?
Którzy też mają ponad 5%, więc no, pomijając ich zdanie, znaczy tu było głosowanie, no, w pewnych miejscach głosowali przeciw, tak? Natomiast no, to było tylko takie wyrażenie sprzeciwu, natomiast na pewno nie myślą nad tym, czy zrobić z tym coś dalej, tak? Czy zastanawiać się, czy nie powalczyć jednak, żeby utrzymać te zapisy, które dotąd były, albo inaczej je zmienić. Nadal to jest spółka rzeczywiście z dominującym akcjonariuszem, natomiast no, jest to już spółka publiczna i jednak warto mieć te takie wentyle, przynajmniej żeby dobrze wyglądały na przyszłość, tak? Takiej, że spółce,
bo oprócz nas... Około 20% widzę, jest to free float, tak?
No i sporo emerytów, tak? I sporo emerytów, którzy są zaangażowani w tej spółce poprzez On offer, tak.
Jasne. Dobra, okej, to będziemy jeszcze przyglądać się tej sprawie. Pawle, powiedz, na czym ty byłeś ostatnimi czasy? Na jakim walnym?
Ja byłem na WDM-ie. Dwa razy byłem.
A ty miałeś fuksa, bo Jarek do Gdańska jechał, a ty
tramwaj, tak?
Ja bym
ale przez Sopot.
Ja bym pojechał do Gdyni, bo to walne mi się od początku wydawało ciekawe, tylko że akurat tego samego dnia wypadła kontynuacja walnego WDM-u, które zaczęło się miesiąc wcześniej.
Czyli wrocławski dom maklerski, powiedzmy.
Tak.
Szufrujmy ten skrót.
Wszyscy wiedzą, co to jest WDM.
No nie wiem. Przy kilkuset spółkach parę osób pewnie by chciało usłyszeć.
Ale my wielokrotnie mówiliśmy już o WDM-ie, chociażby z tego względu wszyscy wiedzą, no, nasi słuchacze. Tak. Okay. Dobrze, wracając do tematu. To było nadzwyczajne walne, które poświęcone było uchwaleniu emisji prywatnej. Mhm. Emisji prywatnej dla inwestora, który miał objąć dużą część, czy miał dokapitalizować i dostarczyć środki na funkcjonowanie takiego nowego funduszu private equity założonego przez WDM, który nazywa się Astoria Capital S.A.
To czasem oni już, przepraszam, bo ja się gubię w strukturze kapitałowej WDM-u, oni czasem już nie mają jakiegoś funduszu?
Mają Black Pearl.
No właśnie, ci od Piratów z Karaibów, tak, to co się śmialiśmy z nich nieraz.
Z tego co pan prezes mówił, mechanizm jakby funkcjonowania, czy model biznesowy byłby bardzo podobny właśnie do modelu Czarnej Perły. Generalnie chodziło o to, że pojawia się jakiś duży inwestor, który wykłada pieniądze na funkcjonowanie Astoria Capital S.A.
Ale kupuje akcje WDM.
A w zamian, to, że kupuje, to jakby, to jest za dużo powiedziane. W zamian otrzymuje za niewielką opłatą 5% kapitału zakładowego WDM-u. Taka była emisja na 5%. Cena rynkowa WDM-u to jest jakieś 65-70 groszy w tej chwili. Akcje miały być emitowane po 1 grosz.
Po wzrostach, zaraz zwróćmy uwagę. No.
Akcje miały być emitowane po 1 grosz dla tego inwestora.
Z jakiej racji?
No, ja też się do końca nie byłem pewien, jak to jest, że ktoś przychodzi. I teraz tak, prezes WDM-u mówi, że model biznesowy Czarnej Perły, a co za tym idzie, model biznesowy Astoria Capital jest bardzo jakby intratny sam w sobie. Potencjalnie przynoszące bardzo duże zyski, co według niego widać, jak się patrzy na wyniki finansowe Czarnej Perły. W związku z tym, skoro tak, to sam udział w takim biznesie powinien być wystarczającą zachętą do tego, żeby wyłożyć na to pieniądze.
Ale udział przez WDM, nie bezpośrednio.
No, bezpośrednio właśnie w Astorii, tak? Czyli ktoś wykłada pieniądze bezpośrednio na Astorię, w sumie ciekawy, interesujący biznes według pana prezesa z WDM.
To podkreślmy jeszcze raz, według panów z WDM.
Tak, no podkreślam to za każdym razem, tak? Bo ja nie do końca się z tym zgadzam i myślę, że będziemy mieli okazję porozmawiać o tym pozwyczajnym walnym WDM-u, kiedy podyskutujemy na temat wyników finansowych WDM-u i na temat tego, w jaki sposób te wyniki są osiągane.
Dokładnie, bo to jest tam... No, ale to jest specjalnie inżynierii finansowej, by się tutaj
Na każdym kroku to podkreślał, że będę wyraźnie rozdzielał to, co ja myślę od tego, co powiedział pan prezes Gudaszewski. Natomiast i tutaj jakby rola tego nowego inwestora miała być taka, że miał wyłożyć pieniądze na Astorię, a jakby z drugiej strony miał otrzymać
akcje
WDM-u. No to jest w sumie ciekawy model, bo dostaje akcje 2 czy 3 miliony złotych po cenie rynkowej w akcjach WDM-u, bo taka by to miała być emisja, a dokładnie te same pieniądze wkłada do Astorii. Czyli tak naprawdę ten...
Dlaczego nie może dostać akcji Astorii?
A, to było za proste. Świetne i naturalne pytanie, Michale. Brawo, stary.
Czym jest?
Świetne, naprawdę.
No.
Bo do tego się sprowadza w ogóle pytanie i to był mój punkt wyjścia w tym temacie.
Tylko jest taka, że
dlaczego nie jest tak, że ktoś wykłada pieniądze na akcję Astorii, tak, i inwestuje w biznes, który oparty jest na fajny model, tak? Ponoć jest świetny, a trzeba go jeszcze dodatkowo zachęcać 5% pakietem WDM-u, oddanym po 1 grosz w cenie rynkowej 65-70 groszy. No ja tego nie rozumiałem. Teraz poszedłem na to walne miesiąc temu i zwróciłem uwagę, że w projekcie uchwały, który tej emisyjnej, to miała być emisja prywatna, znajduje się pewien błąd, który moim zdaniem na tamten czas i na obecny czas również jest podstawą do skutecznego zaskarżenia takiej uchwały.
Ale jakieś formalne, czy to jest jakieś...
Znaczy, wiesz co, to jest dość istotny błąd, jeśli chodzi o sposób ustalenia ceny.
Aha, rozumiem, no okej. Okay.
Ja powiedziałem, że naszym zdaniem to tak nie może być. Tam w pierwotnym projekcie uchwały zarząd miał być upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej. Na walnym już okazało się, że zarząd zaproponował autopoprawkę. Zamiast upoważnienia zarządu zaproponował cenę Nie, odwrotnie, przepraszam. Był wpisany jeden grosz w projekcie uchwały.
Zmieniono
na upoważnienie zarządu.
No,
ja zasugerowałem, czy zwróciłem uwagę, że to upoważnienie zarządu jest nieprawidłowe. Tam powinna być wpisana cena na sztywno. Oczywiście na cenę jednego grosza się nie godzimy, bo ona jest absolutnie nieuzasadniona. Na upoważnienie zarządu też się nie godzimy, bo...
Ona nie może być niższa niż jeden grosz, więc może to nie jest głupie. Nie?
Ja zaproponowałem ustalenie konkretnej ceny w postaci na przykład średniej rynkowej, 3-miesięczne z 10% dyskontem. No i oczywiście zarząd się na to nie zgodził, akcjonariusze się na to nie zgodzili.
Zarząd, czyli akcjonariusze. Tak jest.
Zaproponowałem przerwę. Przerwę po to, żeby zarząd miał miesiąc na to, żeby porozmawiać z inwestorami, ustalić tą cenę i wpisać ją na sztywno.
Z ciekawości wiadomo, kto jest tym tajemniczym inwestorem, co tam ma te 3 miliony złotych. Tak, 3 miliony złotych.
Znaczy, według tych pakietów to były mniej więcej takie kwoty.
Nie, to nie wiemy, tak?
No i nie wiemy. Po miesięcznej przerwie spotkaliśmy się ponownie, teraz w piątek na drugiej części walnego zgromadzenia. Akcjonariusze, czyli zarząd, uznali, że nie będą tej uchwały podejmować w ogóle i ta uchwała nie została podjęta. Gdybyśmy się nie pojawili miesiąc temu na walnym, to ta uchwała zostałaby przegłosowana. Jest duże prawdopodobieństwo, że ta emisja by nie doszła do skutku, ale jednak ten taki potencjalny nawiz podaży wciąż by tam się gdzieś tak pojawiał.
A z ciekawości, czym ta Astoria w ogóle ma się zajmować? Co ona ma tym razem cudownego zainwestować?
To jest fundusz private equity.
I nie wiadomo, tak?
Znaczy, ja powiem szczerze,
jakież to atrakcyjne aktywa?
Prowadzą już biznes, natomiast nie wiem, co mają w swoim portfelu. Są już takie szczegóły, będziemy się tym zajmować przedwyczajnym walnym.
Tutaj, że moje zdanie jest takie, że ja tam dosyć ostrożnie podchodzę do inwestycji tych portfelowych WDM-u, żeby tam dokładnie dowiedzieć się, jakby rozpracować, co w WDM-ie siedzi, to jest niezła inżynieria finansowa. Także przejścia przez kolejne podmioty, wymiany akcjami i tak dalej, to jest trudne. Ja nie jestem przekonany co do tutaj, w szczególności jak możemy kiedyś podyskutować przy okazji zwyczajnego walnego zebrania WDM, to co zwróciłeś uwagę, w jaki sposób ten wynik finansowy jest tworzony. Tak, ja tutaj na razie mówię z takim niedopowiedzeniem i cynizmem, ale osoby zainteresowane wiedzą, o co chodzi. Jak ten wynik finansowy WDM naprawdę jest robiony.
Na pewno o tym porozmawiamy, ale to jeszcze...
Ale to wymaga generalnie tam dokładnego prześledzenia, bo z tego co ja kojarzę, to jest bardzo ciężkie i skomplikowane.
Po drugiej stronie, tak jak powiedziałeś, specjaliści od inżynierii finansowej, od prawa rynku kapitałowego
mogliby się wykazać.
Wymyślają tam ten model biznesowy. No i też po naszej stronie też będziemy musieli całkiem dużo pracy spożytkować, dużo czasu spożytkować właśnie na to, żeby pewne rzeczy rozwikłać i zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda.
Może ktoś z Państwa, kto jest akcjonariuszem WDM-u i też mu się niektóre rzeczy wydają zagadkowe, a ma swoje przemyślenia, to prosimy
oczywiście
o podzielenie się.
Zawsze jesteśmy otwarci i szczególnie w tym tygodniu w zeszłym tygodniu Państwo mi dostarczyliście bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy. Jak przyszedłem dzisiaj rano do pracy o 7, o 6.50 w sumie i siadłem do komputera, to dostałem tyle różnych ciekawych informacji o różnych spółkach, że naprawdę jestem pełen podziwu.
No bardzo dobrze.
Oczywiście, że bardzo dobrze.
To znaczy, akcjonariusze są czujni i swoich interesów pilnują. Dobra, Pawle, bo wiem, że mamy jeszcze kilka komunikatów takich, że na co się wybieramy, tak? Mógłbyś powiedzieć mniej więcej, co teraz mamy w kalendarzu?
Tak, według takiego klucza, że powiemy, jaka spółka, kiedy to walne jest i gdzie i dlaczego się na to walne wybieramy, z zastrzeżeniem, że nie jedziemy tam na 100%. Dobrze. Niektóre te walne się pokrywają ze sobą, będziemy musieli wybierać. Nasz udział zależy też od odzewu z Państwa strony, od zainteresowania akcjonariuszy, od liczby pełnomocnictw, od tego, czy przed walnym zarządy odpowiedzą na nasze listy, czy poprawią pewne błędy w porządkach obrad. To nie będziemy w tej chwili podejmowali decyzji.
Jaki to mamy miesiąc teraz? Koniec maja? Tak. Ten sezon zwyczajny walny się zaczyna.
Tuż. I teraz tak, na pewno zaczniemy od walnego Swarzędzu 8 czerwca. Przypominam, spółka, w której walne zgromadzenie przegłosowało likwidację.
To sprawa sprzed roku.
Tak, ale w tej chwili całkiem niedawno został złożony wniosek o upadłość spółki. No tak, jakby upadłość likwidacyjną, dwie różne rzeczy. Likwidacja na podstawie KSH, a upadłość likwidacyjna, sprawa upadłościowego i naprawczego, to są dwie różne rzeczy.
No dobra, to to. No,
nie tak. Wnikamy, ale efekt jest taki, że moim zdaniem na chwilę obecną, pamiętasz jak kiedyś likwidator Swarzędza mówił, że prawdopodobnie może nawet być 14 groszy na akcję z podziału majątku.
No bieg przez mgłę, ale jak mi teraz przypomniałeś, to pamiętam.
Tak.
Dobrze odszukać w podcastach
tak,
przed roku.
Była także taka historia. To ja ci teraz powiem, że ostatnie wydarzenia, to się w spółce dzieje, plus ten wniosek o upadłość likwidacyjną podpowiadają mi, że nie wystarczy nawet jednego.
No, czyli zero, tak? Mhm. Czyli zero, no rozumiem.
To nie, ja nie robiłem żadnych analiz, naprawdę bardzo zgrubne i troszeczkę bazuję na swoim doświadczeniu tutaj. Nie jest to oczywiście żadna rekomendacja, żadna deklaracja, ale osobiście nie będę zdziwiony, jeśli tak to się właśnie skończy.
No tak, czyli to jest 9 czerwca Swarzędz. Nie,
8 czerwca.
Jakby ktoś chciał pojechać, to już jest za późno.
Nie, tak, jest za późno, żeby się rejestrować, ale jeszcze jest wystarczająco dużo czasu, żeby nam udzielać pełnomocnictw.
Jeżeli ktoś się zarejestrował.
Tak, oczywiście.
Bo to już jest po record date, także...
Kolejne walne, na którym będziemy na pewno, na 100% absolutnie, to jest walne Nełki, dawnego Torfarmu.
No właśnie, jakieś taka nazwa.
Tak, tak, zmienili nazwę. I tutaj chcemy na to walne pojechać głównie w kontekście przeprowadzonego w zeszłym roku wyzwania na Prospera.
To też był kiedyś, żeśmy dyskutowali.
Tak, oczywiście.
Kiedy to walne?
I to walne jest 14 czerwca.
Czyli też po record date już jest.
Tak, tak, też jest po record date. Mhm. Kolejne walne, na którym będziemy, jakby z tej samej rodziny, to jest walne Prospera 29 czerwca. Tylko przypominam, że Prosper nie jest już spółką publiczną.
No chyba no, nie jest.
Dematerializacja akcji została zniesiona. Akcjonariusze mogli odbierać i wciąż mogą odbierać dokumenty akcji oryginały. My taki dokument mamy w zasadzie dwóch różnych rachunków.
Tak?
Mamy
pokażesz
dwie
mi to?
Nie mam tego tutaj w biurze, ale dojedzie to na dniach do nas. Wiem z opowieści tylko jak to wygląda. Troszeczkę to wygląda jak taka stara
akcja
przedwojenna, tylko na papierze w większym formacie i takim bardziej kredowym, coś
to,
takiego.
Dobrze, powiem zdjęcia gdzieś tam udostępnię, bo to fajnie.
I oczywiście tryb rejestracji na takie walne spółki niepubliczne jest zupełnie inny. Tam nie ma record date, trzeba dokumenty akcji złożyć u notariusza bądź w siedzibie spółki w odpowiednim terminie. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany.
I będziemy składali te takie tak, dokumenty.
Tak,
te takie,
mamy dwa, jeden złożymy.
Prawie jak pergamin ze znakiem tak, wodnym, tak?
Tak, rozumiem. Tak. Teraz ponad 20 osób otrzymało ode mnie informacje, w jaki sposób się rejestrować. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze takiej informacji nie otrzymał ode mnie, jest akcjonariuszem Prospera, a właśnie w tej chwili się dowiaduje, że coś w ogóle w tej materii robimy, to bardzo proszę o kontakt. To, co robimy, to oczywiście jakby zmierzamy do tego, żeby przekonać Torfarm, żeby po korzystnej cenie odkupił te 5,5% kapitału
zakładowego,
które zostało na rynku. Tak. Kolejne walne, tu jakby zrobiłem odstępstwo chronologiczne do tego Prospera, to przy okazji Nełki właśnie, czyli dawnego Torfarmu. 16 czerwca jest taka walne w Warszawie takiej niewielkiej spółki z New Connect, nazywa się Symbio.
Znaczy spółkę kojarzy, co tam się...
Nie wiem, czy pojedziemy na to walne, bo to jest taki termin, który nam trochę nie pasuje ze względu na też inne spotkania. Natomiast może to być ciekawe walne zgromadzenie, bo moim zdaniem porządek obrad tego walnego obarczony jest mnóstwem błędów. Nie będę mówił w tej chwili jakimi, ale to jest jakby motywacja do tego, żeby się tą spółką w ogóle zainteresować. Także akcjonariuszy Symbio zachęcam do tego, żeby na ten porządek obrad zerknęli, chociaż muszę przyznać uczciwie, że te niedociągnięcia są dość subtelne, ale bardzo istotne z prawnego punktu widzenia, do tego stopnia, że większość z tych uchwał da się podważyć. Mhm. Będziemy informowali wcześniej zarząd Symbio o tym, że należy tam zachować szczególną uwagę, wprowadzić te poprawki. 17 czerwca, dzień później, również w Warszawie, jest taka spółka Infosys. Ten.
Znam Infosystem, tak.
Tak. I tam jest również w porządku obrad emisja prywatna, dość interesująca i myślę, że warto się jej przyjrzeć. 17 czerwca, tego samego dnia w Piasecznie, jest walne Polakły. No, wyniki są jakie są, każdy widzi.
To ja nie wiem. Bo
nie wiesz jakie są.
Nie wiem.
No, bardzo, bardzo słabe, dużo słabsze od konsensusu rynkowego. Tak, tu jest zawsze wyznacznik. Bo to w przypadku dużych spółek, tam gdzie są wykonywane analizy, tak naprawdę nie odbieramy wyników w stosunku do lat poprzednich, tylko patrzymy na konsensus rynkowy.
Na branżę, jak sobie branża poradziła, tak?
Tak, no to jest ten konsensus rynkowy, czyli jakby prognoza analityków, to jest zawsze ten poziom, do którego kurs dąży. Jakby odzwierciedla, stara się odzwierciedlać właśnie
ten konsensus rynkowy analityków. Jakiekolwiek istotne, duże odstępstwa zawsze są odbierane szybciutko, in plus albo in minus. W przypadku Polaku to jest in minus, ale te bardzo złe wyniki to jest jakby jedna rzecz, bo one wynikają z modelu biznesowego. My rzadko modele biznesowe czy sposób zarządzania w ogóle komentujemy. Natomiast przy...
To komentują akcjonariusze kursem rynkowym.
Dokładnie. Natomiast komentarz nasz jest istotny, jeśli chodzi o proponowane zmiany w porządku obrad. Wyobraźcie sobie, panowie, że akcjonariusz zaproponował zmianę statutu polegającą na zamieszczeniu w statucie kworum ważności wszystkich uchwał. W zasadzie nie uchwał, tylko że walne, taki zapis, walne zgromadzenie ważne jest tylko wtedy, jeśli przyjedzie na nie 51% kapitału zakładowego.
To absurdalna sprawa.
A tam jest jeden akcjonariusz, który ma 66.
To jest najciekawsze. Czyli jedynie przyjeżdża i w ogóle walne nie da rady niczego uchwalić.
To jest mechanizm, który
ale to, co wymaga KSH, prawda?
Tak, absolutnie uniemożliwia wykonywanie podstawowych praw korporacyjnych, jak chociażby głosowanie grupami, powołanie biegłego, rewidenta do spraw szczególnych, tak, i jeszcze kilka innych rzeczy. Czyli takie rzeczy, gdzie tak naprawdę zarząd ma ręce związane, bo pewne uprawnienia przysługują akcjonariuszowi z mocy prawa i tyle i koniec. Natomiast tego typu zapis, on przeczy możliwości wykonywania tego.
No to nie jest tak, że tam się nie jestem prawnikiem, ale to wyprowadźcie, że załóżmy, że spółka takie coś by sobie przegłosowała, że to jest takie coś jest nieważne z mocy prawa?
Wiesz co, to jest ważne. Nie ma powodu, żeby to było nieważne z mocy prawa. Problem będzie wtedy, kiedy to jakby stanie w sprzeczności, czy pojawi się konflikt pomiędzy tym zapisem, a na przykład żądaniem jakichś innych akcjonariuszy.
No na przykład, że będą chcieli głosować grupami, zbiorą 20%.
Tak, moim zdaniem dałoby się to podważyć. Ale nie na etapie w tej chwili uchwalania, tylko prawdopodobnie chyba,
na
że...
Na etapie konfliktu.
Tak, chyba, że na...
Ewentualnego oczywiście.
Chyba, że znajdziemy akcjonariuszy i tu też apel do naszych słuchaczy, których równie mocno jak nas ubodło zaproponowanie tej zmiany w statucie. I być może, że zbierzemy jakąś grupę, która będzie skłonna poprzeć później ewentualne zaskarżenia takiej uchwały. Bo moim zdaniem da się to podważyć. Dobrze, dalej Chemoserwis Dwory, to również 17, to jest już trzecie walne 17 czerwca w Oświęcimiu. Na to walne wybieram się ja. I tam są zmiany statutu zaproponowane, gdzie również mam wątpliwości co do zgodności tych propozycji z kodeksem spółek handlowych. Również 17 czerwca, to jest czwarte walne tego dnia w Krakowie, jest walne spółki Efekt, na które również zamierzam się wybrać.
Widzisz, jak ojciec Pio.
Wiesz co?
W kilku miejscach w jednym czasie.
Te dwa walne mogę objechać, bo Chemoserwis Dwory jest na 19, a Efekt jest na 11.
Też na 19, przepraszam, też na 19 walne zwoło?
Chemoserwis Dwory.
Lord.
To ja ci coś, zagadkę ci zadam. Jednym z akcjonariuszy Chemoserwisu Dwory jest ten sam akcjonariusz, który w spółce FON, ja tak czuję, zaproponował walne w niedzielę na 19.
Aha, rozumiem, no tak.
Domyślasz się,
o kim mówię. Nasz ulubieniec, tak?
Znaczy ulubieniec jak ulubieniec, ale po prostu spółki i odnoszę wrażenie, które są z nim kojarzone. Jakoś tak się przyjęło te walne, nie wiem, czy to chodzi o zniechęcenie akcjonariuszy mniejszościowych, czy jak. Nie mam pojęcia, no ale...
A kiedy to było, to walne FON-a, to było to rok temu, już nie pamiętam dokładnie, to coś... Wigilię, tak? Czy dzień przed Wigilią?
No ale dzień przed Wigilią to jest dzień pracujący, to nic złego.
No, pod warunkiem, że nie musisz jechać na drugi koniec Polski, tak? To, bo w tym czasie, no, przypominam, tak, się, tak, masz tak. Mak ucierać. Kafia zabijać, no, a nie jechać na drugi koniec Polski.
Nie do końca się z tobą zgodzę. Gorzej jest z walnym w niedzielę o 19, bo też takie byłem. Też na takim byłem, walne FON-a w niedzielę o 19 było. No też przypominam na przykład o walnym Mastersa, byłego Mastersa.
Tak, Sylwestra. I też na nim byliśmy.
W Lublinie, tak, byliśmy przez pełnomocnika.
Tak, tak.
Dobrze, dalej mamy walne Apatora 21 czerwca. To będzie dla nas ważne walne, dlatego że pomogliśmy jednemu z akcjonariuszy, który posiada dużo akcji w Apatorze i ma prawo żądania powołania rewidenta do spraw szczególnych. I on właśnie na tym walnym będzie wnioskował o takiego rewidenta, miałby to być rewident, który zbadałby sprawy związane z opcjami walutowymi. My ten wniosek oczywiście popieramy, bo ja uważam, że lepiej zawsze coś sprawdzić dwa razy niż nie sprawdzać. I tutaj również od strony prawnej nie ukrywamy tego, temu akcjonariuszowi pomagaliśmy w przygotowywaniu dokumentów, takich ekspertyzach prawnych. Dalej mamy 21 czerwca, czyli tego samego dnia mamy Bytom w Bytomiu. Tutaj też mam uwagi co do porządku obrad. Wydaje mi się, że jest wadliwy, ale to również będziemy wcześniej informowali spółkę na piśmie, więc być może nie pojedziemy. 23 czerwca chciałbym pojechać na PGE do Warszawy, chociaż nie wiem gdzie jest. Nie napisałem gdzie, więc zakładam, że założyłem, że w Warszawie mogę się mylić. Tutaj w szczególności mnie interesują tematy związane z konsolidacją sektora energetycznego, sytuacją akcjonariuszy spółek konsolidowanych, w szczególności właścicieli akcji pracowniczych i pracowników. 23, czyli tego samego dnia co PGE.
Trzecie walne, tak? Bo
już... Nie, to już jest drugie walne, 23 czerwca. Mamy walne Luga, które będzie głównie decydowało o przejściu na rynek główny.
A kapitalizacja im styka? Przepraszam za...
A to weź za... kalkulator, rzuć okiem na wykres i patrz.
Teraz?
No nie, żartuję. No z tą kapitalizacją to...
Bo ten, ja nie wiem, jak się, ja nie wiem, jak się skończyła ta emisja.
Bardzo dobrze się udało. 100% akcji zostało uplasowanych. Spółka pozyskała, jeśli się nie mylę, ponad 5 milionów złotych.
A, to z tym, to może mogą być w okolicach. Mhm. To mogą być w okolicach, mhm. Może być dobrze. No to będę to liczył zaraz, jak skończymy nagrywać.
Dobrze. 24 czerwca jest walne spółki Best. Bardzo ciekawa spółka, bardzo niewielki free float. Nie do końca wiem, po co w ogóle ta spółka jest na giełdzie. Mamy kontakt z jednym z akcjonariuszy, który ma całkiem sporą liczbę akcji i nie bardzo wie, co z nimi zrobić, bo nie można ich sprzedać w takiej ilości. Ja powiem szczerze, że zacząłem się tej spółce przyglądać od pewnego czasu i tam mam poważne wątpliwości co do tego, czy spółka powinna umorzyć posiadane akcje własne, czy nie. I w ogóle mam troszeczkę uwag na temat sposobu działalności tej spółki, jej wyników. Także jeśli oprócz tego jednego mi znanego akcjonariusza, wiem, że jest jeszcze jeden i może jeszcze kilku akcjonariuszy spółki Best się uzbiera.
I to są wszyscy akcjonariusze obecni tak, w ogóle na rynku.
Jesteście Państwo naprawdę zainteresowani, żeby może te akcje zbyć albo dowiedzieć się tak naprawdę, jakie są najbliższe losy spółki na najbliższą przyszłość, to również zachęcamy do kontaktu. 25 czerwca w Biłgoraju jest walne spółki Mewa, które to walne będzie prawdopodobnie decydowało o resplicie. Nie wiem, po raz który już ten resplit w Mewie, to kurczę, strasznie się sprawa przeciąga i coś się nie może udać, oprócz tego konflikt pomiędzy samą spółką a akcjonariuszami. Nie wiem, czy kojarzycie.
Dobra, wolny odkup.
Tam jakieś były wymiany akcji, współpraca ze spółkami, które zajmowały się wierzytelnościami. Ja tak...
Nie lubię spółek, które są takie rzeczy.
Nie do
lubię,
końca.
Lubię spółki, które zajmują się swoim podstawowym operacyjnym biznesem.
Znaczy sytuacja spółki Mewa jest bardzo interesująca przede wszystkim z tego powodu, że to jest spółka, która jest moim zdaniem w złej sytuacji finansowej. I ostatnie dwie spółki, które ogłosiły wniosek o upadłość, to ja powiedziałem z dużym wyprzedzeniem, że ogłoszą wniosek o upadłość i się nie pomyliłem. Nie powiem jeszcze tego w przypadku Mewy. Nie będę krakał. Ale jak przyjdzie odpowiedni moment...
Czekaj, to cię mniejszy czekać, jak powiesz to, to cię oskarżą o
działanie.
Nie, że sterujesz rynkiem. To, co ty powiesz, będzie
upadało,
to
właśnie spółki upadają. Absolutnie nie. Sytuacja Mewy nie jest łatwa i to nie jest żadna tajemnica. Trzeba po prostu się z tym liczyć, będąc akcjonariuszem tej spółki. No, inna sprawa jest taka, że nie można sprzedać tam nic. Bo to w sumie ciekawa sprawa, bo tam nie ma popytu. Tam ktoś wystawia akcję na sprzedaż, po jeden grosz.
I nikt tego nie kupuje.
Nie ma popytu i tego nie można sprzedać.
To brawo.
No, znaczy to trochę
to ciekawe, że nikt nie kupuje po jeden grosz, bo to no, ale nie można na tym stracić. Ja wiem, że go to później nie ma absolutnie żadnej szansy, żadnej szansy sprzedania po dwa grosze.
Tak, tak, nie ma, absolutnie. Nie, bo nie można sprzedać za jeden. Kto zapłaci dwa, jak nikt nie chce brać za jeden?
No, po resplicie to różnie musi być.
No tak, po resplicie, chociaż na chwilę obecną, a dobrze, nie będziemy więcej spekulować, bo to wymagałoby zagłębienia się to, co się w ogóle w spółce dzieje. Później mamy 28 czerwca we Wrocławiu walny WDM-u.
Aha, to zwyczajne tym razem. Mm-hmm. To jest to, co mówiliśmy, że będziemy dyskutowali, w jaki sposób ten wynik WDM-u jest
tworzony. A ma też decydować, jeśli się nie mylę, tam mają być podjęte jakieś decyzje odnośnie przenosień spółki na rynek regulowany. Na duży park.
A tak, dzisiaj widziałem. W monitoringu prasy aż nie przeczytałem o tym, że pragną.
Tak, i to też może być dość ciekawa dyskusja. Lentex, 29 czerwca.
A cóż takiego ciekawego dzieje się w Lenteksie?
W Lenteksie? Czy ja czuję się po prostu w obowiązku, żeby poinformować, że jadę. Nie mówię, że będę na pewno, tak? Ale ponieważ jestem wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w Ventexie, to w pewnym sensie poczuwam się do obowiązku, żeby jakby umożliwić też wypowiedź tym wszystkim akcjonariuszom, którzy jakieś uwagi co do spółki mają albo do tego. Nie ma uwag. Znaczy nie miałem żadnych uwag krytycznych co do Lentexu, że coś tam dzieje nie tak. Uczciwie przyznaję, że zdarza się raz na jakiś czas, że ktoś o coś zapyta i ja wtedy albo udzielam takiej informacji, albo nie, zasłaniając się poufnością informacji. Ja oczywiście też nie mogę ujawniać poufnych informacji. Natomiast nie było takich uwag, że coś jest absolutnie bardzo, bardzo mocno nie tak w spółce.
No rozumiem.
I teraz 30 czerwca we Wrocławiu jest Amrest i na tym walnym chcielibyśmy być z tego powodu, że tam się ujawnił w dość taki trochę nerwowy sposób jeden z akcjonariuszy z inwestorów finansowych, fundusze związane z Bankiem Zachodnim i one chciały, generalnie wypowiedziały się dość krytycznie odnośnie podwyższenia w ramach kapitału docelowego, takiego bardzo preferencyjnego. Być może wszystko na to wskazuje, że gdyby te akcje próbować sprzedać po wyższej cenie, na przykład w ofercie normalnej, a w szczególności ofercie publicznej z prawem poboru, to nawet dałoby się je sprzedać lepiej. Natomiast zarząd preferował, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zrobił taką emisję kierowaną po według Banku Zachodniego dość atrakcyjnej cenie i to spowodowało jakąś taką, no nie mówię, że nerwową atmosferę, ale przynajmniej wymianę zdań na łamach prasy, więc warto na tym walnym być i zobaczyć, w którą stronę to dalej będzie szło. Tym bardziej, że fundusze zaproponowały właśnie wyrzucenie ze statutu tego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zobaczymy, jak to się skończy. No i na razie to jest lista.
Uchwałem się, że będziesz wymieniał przez kolejną godzinę. Walne do końca roku.
Daj, no czerwiec mi się skończył. To tak. Już, znaczy pominąłem kilka spółek takich, gdzie naprawdę nie wiemy, czy będziemy. I wydaje mi się mniej istotnych. Natomiast mamy 31 maja w tej chwili. Żeby do 30 czerwca ustawowo zrobić zwyczajne walne zgromadzenie, trzeba je najpóźniej zwołać 4
czerwca.
Na 26 dni, jeśli czerwiec ma 30, to 3. 3 czerwca trzeba najpóźniej ogłoszenie opublikować.
Czyli Boże Ciało, to chyba
czyli nie. Tak naprawdę dzisiaj, jutro i pojutrze będzie wysyp ogłoszeń o walnych zgromadzeniach. Jeszcze. Myślę, że kilka
się jeszcze znać.
Tak, kilka się interesuje.
To znaczy, że w zeszłym roku byliście nie pamiętam dokładnie, chyba 60 walne zgromadzenia w tym takim okresie czerwcowo-lipcowym, prawda? Z tego, co ja pamiętam.
No sporo tego było, sporo.
A w tym roku, ale pamiętam, że w zeszłym roku była ta motywacja toksycznymi, znaczy toksyczne opcje, było rozliczanie tych zarządów.
A w tym roku, jeśli miałbym wskazywać...
Z tego, co widzę, tak zwane sprawy różne.
Sprawy różne, ale one wynikają, Michale, z dużej takiej nierzetelności spółek i w ogóle braku przywiązywania uwagi do tego, o czym komunikują. Tak? Jak zwołują walne zgromadzenia, jak publikują, czy jakie publikują projekty uchwał, jakie zmiany statutu. To są wszystko niedoróbki.
Jakieś prywatne emisje, dziwnie
robione. Bardzo, bardzo istotne. Ja myślę, że moglibyśmy już w tej chwili powiedzieć, że w tym roku nasz udział w zwyczajnych walnych zgromadzeniach i w ogóle w walnych zgromadzeniach szczególnie w okolicy czerwca, ale przez cały rok będzie pod znakiem właśnie naszej takiej społecznej walki i braku przyzwolenia na taką niechlujność.
No wiem, widzę. Widzę, tak, to jest też moje takie odczucie, po tym, co tutaj wymieniłeś, że dużo jest takich...
Nie ma, te tematy nie mają...
Ktoś się źle powołuje na jakąś podstawę prawną i tak dalej.
Tutaj nie ma tematu przewodniego. Jak są rzeczy drobne, na przykład luk. Ja dzisiaj wysłałem pismo do pana prezesa Wtorkowskiego, bo luk w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia podał datę record date, dnia rejestracji. I opisał procedurę rejestrowania się na walne zgromadzenie. I zrobił to źle. Więc w dniu dzisiejszym opublikował korektę, która poprawia tą błędną informację, ale wciąż jest zła.
No to brawo.
No i ja wysłałem już dzisiaj do pana prezesa Wtorkowskiego maila z informacją, jak to według mnie powinno być zrobione. Nawet jeśli on tą datę ustali po swojemu, to niech przynajmniej zrobi to konsekwentnie. niech zrobi to konsekwentnie i w logiczny sposób pewnie to wynika z kodeksu spółek handlowych, bo na chwilę obecną to nie do końca wiem jeszcze, do kiedy mogę się rejestrować i do kiedy muszę mieć akcje zapisane na rachunku. I to są mniej więcej tego typu sprawy.
Dobra, słuchajcie panowie, kończymy, bo myślałem, że to będą krótkie ogłoszenia, a były trochę dłuższe ogłoszenia,
ale, to,
ale były ważne.
Ale to powiedziałem 3 zdania o każdej sprawie.
Dobra. Nie, no to Paweł, rozumiem, że teraz będziesz rzadko bywał, bo skoro...
Wsi?
Tak, bo skoro nie, będziesz jeździł z Walnego na Walne.
Nie, będę długo. Znaczy będę bywał.
Będziesz bywał.
Tak, jak będzie trzeba, to wieczorami i po nocach nawet. Mhm.
Dobrze, drodzy Państwo, to na sam koniec już apel do Państwa, że Państwo albo jesteście akcjonariuszami tej spółki, o której tutaj mówiliśmy, albo ewentualnie wiecie coś o kolejnej spółce, na której coś może ciekawego się wydarzyć, no to to czas na maila albo telefon do nas. Mhm. Tak? Dzisiaj. Znaczy w tym momencie, kiedy Państwo słuchacie tego nagrania, to trzeba zacząć pisać maila. Także zachęcamy Państwa wszystkich, no bo też nie jesteśmy w stanie własnymi siłami 300 kilkudziesięciu, a on się z nim konektem, to chyba 400 kilkudziesięciu spółek, no dokładnie przeanalizować. Także liczymy na Państwa w tej materii no, powiadamianie nas o różnych nieprawidłowościach. Okej, okay, to był 65. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywali
Jarek Augustynowicz.
Paweł Wielgus.
Do usłyszenia za tydzień.
Nie, naprawdę.
A co to robi?
Przepraszam. Rest? To jest spółka, a może to wyciąć, bo nie mam tego, że będzie.